Zacznijmy w takim razie trzecią część od tematów globalnych, czyli tempa rozwoju technologii. Ja myślę, że możemy wystartować od, no, od twoich wrażeń z tej takiej pseudo-mikroapokalipsy, którą mieliśmy w zeszłym roku, czy trwa teraz, czyli pandemia. Czy to, co się działo, dzieje w ciągu ostatniego roku, co ci mówi w kontekście tej prawdziwej potencjalnej apokalipsy, która się zbliża ku nam?
To znaczy, ja myślę, że na temat COVID-a zostało powiedziane tyle, że ciężko znaleźć tutaj jakąś twórczą myśl w tym wszystkim. Jedna rzecz, która dla mnie różni te dwie katastrofy, te dwa problemy, to jest kwestia tego, że na COVID-a mamy szczepionkę, a na zmiany klimatyczne nie bardzo wiemy, żeby taka szczepionka nawet w teorii istniała. Tak? Poza może geoinżynierią, która jest, jak to powiem, tricky as hell, że tak powiem, tak? To znaczy, byłoby super jej nie używać jednak. A więc w ten sposób. I jakby to jest taka różnica. Z drugiej strony, no myślę, że co, no uwypuklenie ruchów wszelakich denialistycznych, takich foliarskich, jak to się mówi, tak? Nasilenie kwestii wojny informacyjnej, tak? Bo bądźmy realistami, wiele z tych tematów jest podsycanych przez po prostu wojnę informacyjną. Znaczy, to jest tak, że internet i sieci społecznościowe stały się regularnym polem walki i nie wiem, no, jeżeli armia amerykańska rozpatruje sieci społecznościowe jako jeden z teatrów wojny, no to o czymś to świadczy, tak?
Ale wiesz, tutaj dotknąłeś co najmniej dwóch tematów, które chciałbym omówić, ale zacznijmy od tej szczepionki, bo właśnie to jest jakiś tam światełko w tunelu, bo o ile oczywiście szczepionki mRNA nie wymyślono w zeszłym roku. Mhm. To jest technologia, którą dłuższy czas pracowano, teraz dopiero udało się ją przepchnąć, to jednak co najmniej częściowo stało się to ze względu na to, że poszły konkretne środki na te badania. Mhm. I to mnie tak jakby utwierdza troszeczkę w przekonaniu, że dla nauki nie ma rzeczy niemożliwych, a jest ona w tym momencie dramatycznie niedofinansowana. Jeśli spojrzymy na to realistycznie, jaki jest, nie wiem, budżet na reklamy produktów, nie wiem, żywnościowych, rozrywkowych i tak dalej. Jeśli spojrzymy, ile pieniędzy idzie w przemysł zbrojeniowy, no to czasami sobie myślę, że tak jak teraz się udało tą szczepionkę w dużym tempie, a jednocześnie bez pominięcia żadnych procedur tak naprawdę, wbrew temu, co mówią w ramach tejże wojny informacyjnej, to wydaje mi się, że bez robienia jakichś niezdrowych skrótów dałoby się rozwiązać te problemy. No i czy taką szczepionką w ogóle nie jest atom? Ja tutaj rozwinę tą myśl, bo moim zdaniem, jeśli nawet nie jest szczepionką, to może być jej elementem, bo owszem, gdybyśmy teraz przestali emitować dwutlenek węgla, to i tak jest go już tyle i jest tyle tych sprzężeń zwrotnych, że to nie wystarczy, więc wiemy, że musimy go usuwać z atmosfery, więc w ramach geoengineeringu to moim zdaniem tylko terraforming wchodzi w grę. Wszystkie inne rozwiązania uważam, że są pomysłami rodem z tej bajki sąsiedzi. Wiemy dobrze, jak oni sobie z problemami radzili, robiąc coraz większą demolkę. Dla mnie z geoengineeringu to tylko chyba i wyłącznie wchodzi w grę wyłapywanie CO2 z atmosfery.
No to jest tak,
tej technologii nie mamy, przynajmniej nie mamy jej na taką dużą skalę, ale mamy już jakieś tam wstępne rozwiązania, więc dysponując tanią, czystą energią moglibyśmy, bo na przykład niektórzy przeciwnicy atomu mówią, że nim się słabo steruje, a to zapotrzebowanie energii faluje, więc w momentach, w których spada zapotrzebowanie na energię, można by ją po prostu przekierować do tych systemów aktywnego wychwytywania dwutlenku węgla. I już mogłyby te elektrownie pracować na 100% i jednocześnie redukować ten atom i przywracać naturalność Ziemi. Więc ja bym się skłaniał po pierwsze w kierunku, że już jakieś tam zalążki tej szczepionki mamy, a dwa, jeśli znajdą się środki, to może jednak nie jest aż tak źle, może coś tam da się wymyślić.
No, tylko zdajesz sobie doskonale sprawę z tego, że im później zaczniemy to robić, tym bardziej bolesne będą te tego tak. konsekwencje. Mówiliśmy o tym. No i jakby nauka, ja dziko wierzę w naukę, znaczy nauka nas to wpędziła i jestem pewien, że tylko nauka nas może z tego wyciągnąć. To nie będzie, nie wiem, zbiorowe otrzeźwienie i jakby, nie wiem, przejście na astezę społeczeństw i tak dalej, tylko to będzie jakiś rozwój naukowy, tylko że tej nauce trzeba dać czas.
I pieniądze.
Pieniądze też, tak, no oczywiście, tak, ale nawet, znaczy, no wiadomo, że pieniądze przyspieszają czas, ale gdzieś ja też na przykład siedzę w tych inwestycjach energetycznych i sektor energetyczny jest słynny z tego, że inwestycje trwają bardzo długo, tak, przy czym, no, powiedzmy sobie wprost, technologicznie nawet one mogłyby być kilkukrotnie szybsze, tylko jakby jest w tym wszystkim dużo papierologii, tak? To znaczy, żeby postawić, nie wiem, linię wysokiego napięcia, nie wiem, z miasta do miasta, tam jest 100 kilometrów na przykład, to najpierw przez, nie wiem, 4 lata się robi, znaczy projekt jest szybki, no bo to tam za projekt, tak? Ale najpierw przez 4 lata się robi pozwolenia i jakby w służebności i wykupy gruntów i takie inne, a potem w kilka miesięcy się stawia te słupy, tak? I ciągnie to wszystko. Znaczy słupy to pewnie jedna, ale tam stacje transformatorowe i inne. Także technicznie da się to robić szybko, co na przykład pokazują Chińczycy, tak? Kiedy gdzieś tam, znaczy nie mówię, że tak trzeba robić, ale no kiedy po prostu jak mają postawić autostradę w którymś miejscu, to ją po prostu biorą i stawiają, a nie, że to trwa 2 dekady, nie?
Tak, wiesz, no przy całym potępieniu dla różnych rzeczy, które robią, tak jaki to jest kraj, to może się tak złożyć, że Chiny nas uratują, bo jest tam kilka czynników, które to sprawiają. Po pierwsze, no jest to państwo totalitarne i właśnie jak trzeba, to stawiają i robią to. Po drugie, jest to kraj bardzo rozległy terytorialnie i tak wydaje mi się, że jest szereg rozwiązań, gdzie oni mogą przetrzeć szlak i to będzie można zastosować w innych miejscach, bo właśnie jest to tak duży kraj, że na przykład, nie wiem, sieci przesyłu na dużą odległość albo rozwiązania, które pasują do miliarda ludzi, łatwiej będzie przełożyć na pozostałe 6 miliardów niż rozwiązanie, które może działa w Norwegii, bo tam mają dużo rzeki, mało ludzi, ale nie do końca się nadają dla reszty świata. I to, co też no, jest ich nieszczęściem, naszym szczęściem, potencjalnie szczęściem Ziemi, że no jest to kraj, który jest dotykany mocno przez te zmiany klimatyczne.
No są bliżej równika.
Tak, oni muszą działać po prostu.
Znaczy, zgadzam się z tym. No. Diagnoza jest jasna. Znaczy, no, Chiny wychodzą na prowadzenie pod wieloma względami. No, na pewno jest tak, że to jest inna kultura niż nasza. W związku z tym też to przełożenie nie będzie takie, powiedzmy, nie wiem, amerykańskiej dominacji w XX wieku było łatwiej, no bo jednak pochodziliśmy ze zbliżonej kultury, do nas, tak? Ja nie mówię o tym, czy pewnie, nie wiem, jakbym mieszkał w Iranie czy w, nie wiem, w Indiach, to bym inaczej mówił o Stanach Zjednoczonych, no ale powiedzmy z naszej perspektywy jest nam to bliżej. No Chińczykom jest trochę dalej, tak? Do nas i w związku z tym to przełożenie tych wzorców może być dużo bardziej bolesne. Ale po tym się zgadzam, no, zdolność Chińczyków do samoorganizacji pod kątem na przykład pandemii, tak, wspomnianej tutaj, no robi wrażenie. Ja aż się tak dziwię, powiem ci, że nie ma teorii, znaczy, że te teorie spiskowe na temat tego, że to Chińczycy zapoczątkowali tę pandemię, one jakś przycichły, tak, wobec jawnych liczb, które się pokazuje, że w Chinach tych zachorowań jest dużo, dużo mniej, tak, znaczy,
tylko wiesz, no, pytanie, na ile tym ich liczbom można ufać, niestety, to jest. No, oczywiście jest pewna granica, do której możesz je zafałszować, natomiast no, tu też z pewną rezerwą do tego podchodzę.
Znaczy, jasne, znaczy, ja jestem absolutnie przekonany, że te dane są przekłamywane, gdzieś tam podciągane, no ale zdolność do tego, żeby oni przeskanowali kilkumilionowe miasto w ciągu tygodnia, tak, pod kątem nosicieli, no to jest po prostu coś, co u nas jest no niewykonalne, wprost niewykonalne, tak? I to niezależnie od woli politycznej, pieniędzy i czegokolwiek. Po prostu jest nie do zrobienia.
Tak. Tak. Myślę, gdzie by tu dalej pójść w kontekście globalnym. Na pewno jakimś takim bardzo pozytywnym sygnałem dla mnie jest to, że nie wiem, czy wiesz, i nie wiem, ilu słuchaczy może wiedzieć, że mamy już dwa kraje, które się mienią neutralnymi albo wręcz ujemnymi węglowo. Jest to Butan i Surinam.
Okay. Tak, Butan. Tak.
I Surinam są ponoć net zero. Buta nawet nie wiem, czy nie jest ujemny. I powiem szczerze, nie patrzę, znaczy zerkałem, no na pewno mają tam PKB niższe niż my, ale chyba nie siedzą w jaskiniach.
Znaczy, jest to, ja w Butanie niewiele wiem, sporo podróżowałem po Azji, ale akurat tam nie trafiłem. Zresztą chyba dosyć trudno tam turystycznie trafić. Być może to jest właśnie przyczyna tej neutralności, że jakby trochę inne podejście. Ale oni z tego, co kojarzę, mają bardzo wysoki współczynnik zadowolenia społecznego. Znaczy tam PKB nie jest wysokie, ale inne współczynniki cywilizacyjne, takie związane z zadowoleniem społeczeństwa czy zdrowiem, takimi rzeczami, są bardzo wysoko, szczególnie w stosunku do tego PKB. No i tak. W ogóle no, nie, myślę, że tutaj nie ma co powtarzać argumentów o tym, że PKB jest zgubnym KPI-em, współczynnikiem, który... Tak. No ale co tutaj dyskutować? Powiem ci, wiesz co, ja zresztą nawiązując do tych kwestii teraz szczepionki RNA i modyfikacji genetycznych jak gdyby, to ja bardzo dużo tak globalnie poczytuję sobie po modyfikacjach, po genetyce. Przyznam, że to jest obszar, którym ja tylko, znaczy absolutnie się na tym nie znam, nie jestem ekspertem, ale obserwując jak gdyby postępy, tak, CRISPR, 8-9 lat temu, tak, 2012, i jakby przełomowa technologia, teraz to AlphaFold, tak, zwijanie się białek, to są takie narzędzia, które pozwalają na to, żeby naprawdę zacząć myśleć poważnie na temat tego, żeby tak intencjonalnie, na dużą skalę, stosunkowo tanio modyfikować biosferę. I na przykład potrafię sobie wymyślić, że jednym z elementów walki z klimatem mogą być, czy będą właśnie genetycznie modyfikowane rośliny, które będą bardzo szybko rosły, wychwytywały potężne ilości dwutlenku węgla z atmosfery, a na przykład takie drzewa będą miały bardzo głębokie korzenie, które będą no, zmodyfikowane pod to, żeby one rosły bardzo głęboko i były bardzo duże. Tak.
Żeby były tymi właśnie sinkami.
Dokładnie, żeby zakopywały dwutlenek węgla pod ziemią, więc może w tą stronę, nie?
Tak, miałem spytać, bo napomknęliśmy o tym geoengineeringu i zastanawiam się, czy masz jakieś formy, które byłyby dla ciebie do zaakceptowania. Myślę, że to jest jedna rzecz, która w teorii mogłaby, chociaż wiemy, jak to bywa z gatunkami inwazyjnymi.
Znaczy, to jest mega
już jesteśmy na śliskim gruncie bardzo.
To jest gaszenie ognia, nie wiem czym, ale czymś łatwopalnym. W każdym razie jest tak, że tak, no to jest groźne, ale no, w którymś momencie jest kwestia mniejszego zła, nie?
Tak.
No. Lepiej to niż rozsiewać siarkę w atmosferze, nie?
Tak, to się wydaje też zupełnym szaleństwem. Bądź jakieś też w ogóle orbitalne zasłanianie, wiesz, światła słonecznego.
To znaczy, w którymś momencie, jak będziemy mieć perspektywę, znaczy mamy perspektywę jakby zniszczenia cywilizacji, to tonący się już brzytwy chwyta, tak? No tak. ale chyba jeszcze trochę za wcześnie na to, żebyśmy modyfikowali naszą planetę z kosmosu.
Tak, zdecydowanie. Chociaż, żeby nie było, bo GMO jako forma bardziej wydajnych upraw i oddawania części, wiesz, ziemi naturze są moim zdaniem bardzo okej.
Okay.
Czyli ograniczanie footprintu naszych upraw i tak dalej, to dzięki genetyce może być osiągalne, albo właśnie tak znienawidzone Monsanto, które produkuje rośliny, które są odporne na niektóre szkodniki, przez co nie psiukamy tymi pestycydami, które mordują absolutnie wszystko, jest, wydaje się, całkiem fajnym rozwiązaniem, a szczególnie w tym wypadku akurat Europa jest no, wyjątkowo opornym kontynentem, jeśli idzie o to.
No tak, tak, tak. Tutaj te grupy lobbingujące są silne. No cóż, powiem ci, że jeśli chodzi o te modyfikacje genetyczne, to oczywiście jak każda rzecz, jak każde narzędzie można wykorzystać się dobrze i o tym teraz rozmawiamy, ale też potrafię sobie wyobrazić całą masę takich scenariuszy bardzo ciemnych, czy wręcz czarnych. To znaczy, pewnie kojarzysz, ja może w dwóch słowach powiem o mechanizmie napędu genowego, gene drive, czyli taka koncepcja, jeżeli mamy dziedziczenie, takie normalne pokolenie po pokoleniu. Ojciec ma tam oczy niebieskie, matka ma brązowe, w związku z tym dzieci będą miały odpowiednie te tam Mendel, to już wymyślił z groszkiem, tak, jak tam się będą te kolory układały. Są oczywiście tam geny dominujące, recesywne i tak dalej. No i to tam się będzie, to można z matematyczną, statystyczną pewnością powiedzieć, że tam po trzech pokoleniach będzie tak, czy będzie inaczej ten rozkład. Natomiast no, CRISPR dał nam taki mechanizm, czy on był też wcześniej, ale CRISPR go bardzo ułatwił, żeby wprowadzić sekwencje DNA, które będą absolutnie dominujące. To znaczy raz wprowadzona cecha do organizmu będzie w każdym kolejnym pokoleniu będzie występowała. Czyli biorę, nie wiem, niebieskie oczy jednego z rodziców, wsadzam ten napęd genowy, to jest taka sekwencja po prostu. I przynajmniej w teorii jest tak, że każde kolejne pokolenie będzie miało niebieskie oczy od dzisiaj do końca świata. To znaczy, że po iluś tam pokoleniach cała populacja Ziemi będzie miała niebieskie oczy. Co, znaczy, w praktyce to nie do końca tak działa, bo są mutacje i ten napęd się po jakimś czasie niszczy i tak dalej, ale jestem pewien, że to będzie duży aspekt. Już w tej chwili się mówi na przykład o eradykacji malarii, czy tam w każdym razie o zmniejszeniu zasięgu malarii poprzez to, że wypuszczamy kilka komarów do Amazonii, które są odporne na malarię i one mnożąc się po prostu spowodują, że cała populacja komarów będzie odporna na malarię. To jest w naszym zasięgu. I to są te dobre rzeczy, ale na przykład, jeżeli sobie weźmiemy teraz tendencję, jeżeli chodzi o konflikty między na przykład państwami, to jeżeli mówiliśmy o tej wojnie asymetrycznej, wojnie hybrydowej, tak, to znaczy tam zielone ludziki na Ukrainie, dajmy na to, czyli właściwie nie wiadomo kto, nie wiadomo co, ale jednak jakieś terytorium jest okupowane, czy tam jest, no, właściwie nikt się nie przyznaje, tak? No to sobie wyobrażam, że takie modyfikacje genetyczne są fantastyczną bronią. To znaczy ktoś na przykład wypuszcza, modyfikuje ryż, żeby był leciutko trujący. I wypuszcza go, że tak powiem, w naturę. Ten ryż się tam kilka razy w ciągu roku, jakby kolejne pokolenia są ryżu, tak? No bo jest kilka zbiorów w ciągu roku. No i po kilku latach spora część ryżu na świecie jest trująca. I to jest, i nie wiadomo kto to zrobił, nie da się dojść do źródła tego, po prostu jest tak, że ten. Z kolei jest ten sposób, że jeżeli, nie wiem, naukowcy znajdą taką sekwencję w DNA ryżu, to są w stanie zrobić kontrmechanizm, który będzie jak gdyby wpuszczony do populacji, który będzie niszczył ten pierwszy.
Tak.
I teraz można sobie wyobrazić po prostu wojny na poziomie genetycznym.
Tak.
I to jest, znaczy z jednej strony brzmi jak science fiction, no ale przyjmijmy, tak, że science fiction się zdarza regularnie.
Tak, tak. Ale słuchaj, dobrze, bo jakby chyba wydaje mi się, że fantastyka też troszeczkę nas szkoli, wyczula na pewne problemy, więc jest szansa, że pewnych błędów może dzięki temu nie popełnimy. Czyli ty nie masz, jak to powiedzieć, fobii, natomiast jesteś w pełni świadomy, że te niektóre z tych rozwiązań mogą być groźne.
No technologia jak technologia, no żadna technologia nigdy w historii ludzkości, nie wiem, czy jest jakaś, czy można wskazać jakąś technologię, która byłaby stricte zła, tak, czy stricte groźna, tak? Bardziej można wskazać na technologie, które są stricte nieuniknione i myślę, że to jest jedna z nich.
Tak, no plus wydaje mi się, że ewentualnie można pójść w tym kierunku, że można wskazać, że niektóre technologie zdecydowanie ostatecznie ich bilans na ten moment jest pozytywny. Zdaje się, że wręcz w większości tak jest. Nie wiem, myślę, że internet i tutaj jeszcze jury is still out. Ja bardzo ubolewam nad tym, że niestety ten wszędobylski internet, który miał być wiesz, tak nas no, dać każdemu dostęp do rzetelnej, dobrej wiedzy, okazał się być takim kłębowiskiem tej właśnie wojny informacyjnej, o której wspominasz.
No cóż, no. Może to jest też tak, że absolutnie każda technologia może być i będzie użyta do walki. To może wspiera ten argument z genetyką. No cóż, myślę, że z genetyką to jesteśmy mniej więcej w tym momencie, jak nie wiem, z komputerami byliśmy na poziomie 8-bitowców. To znaczy, to są fajne rzeczy, fajne zabawki, natomiast no, na tym etapie mało kto dostrzegał. Znaczy byli tacy, tak? Toflerowie na przykład, małżeństwo Toflerów było takim wizjonerami, ale mało kto zauważał, jak gdyby, jaki jest potencjał w tym się kryje, tak? Ja myślę, że tutaj jest potencjał przynajmniej równie duży.
Tak, można powiedzieć, tak. Moim zdaniem. Tak, my nie możemy przewidzieć, co z tego będzie, natomiast wydaje mi się, że sam potencjał jest jakby już się robi klarowny.
No i jakby w tym kontekście ja ponowię, że być może to, co od czegoś zacząłeś, tak, że najtęższe umysły na świecie się mylą co do przewidywania przyszłości, więc może to jest tak, że właśnie tego typu technologie nas koniec końców uratują przed katastrofą klimatyczną, prawdopodobnie wywoła jakąś inną katastrofę.
Ale to się będziemy później przejmować.
Ale to jeden problem na raz, tak?
Jak Mark Watney, jeden problem na raz.
Tak. Science is shit out of here.
Słuchaj, nie wyobrażam sobie lepszej klamry na dzisiaj. Także w tym miejscu ci po pierwsze bardzo podziękuję za twój czas. Dzięki w ogóle, że się takimi rzeczami postanowiłeś zajmować. I w związku z tym też trzymam kciuki zarówno za ten licznik uświadamiający na początku gdańszczanom, tak?
No, gdynianom, ale to blisko.
Gdynianom na początku, później mam nadzieję, że się to rozniesie, no i też szczególnie za zielony hub trzymam kciuki.
No tak, ta społeczność ma się, znaczy rozrasta się i jakby to jest fajne. Jakby tylko do przodu, tak? Kolejny rok, może teraz będzie łatwiej bez pandemii.
Dokładnie. Wielkie dzięki za twój czas.
Dziękuję również.